Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
Prawie 9 minut po godzinie 9, czas na komentarze w Radiu Gdańsk. Tomasz Olszewski, dzień dobry, a wraz ze mną alfabetycznie Mieczysław Abramowicz, pisarz i historyk.
Dzień dobry.
Katarzyna Data z Łoch, miasto wspólne Gdynia, dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Małgorzata Puterńska, blogerka, dzień dobry.
Witam wszystkich.
Michał Sielski, portal Trójmiasto.pl, dzień dobry.
Dzień dobry.
Może jeszcze raz dzień dobry?
Dzień dobry.
O, jest lepiej, przepraszam, to nie. Tutaj. Ja bym proponował zacząć od w kolejności nietypowej, bo zawsze zaczynamy od największego miasta w naszej aglomeracji, a więc dzisiaj proponowałbym zacząć może nie od najmniejszego, ale od Gdyni konkretnie. Dlatego, że już pojawiły się płoty, no i ruszyła budowa tego, jak to złośliwie określają, skateparku za 3 miliony złotych, a miało kosztować mniej i tak dalej, i tak dalej. To jak to jest? I co wam się aż tak w tym nie podoba, szanowni gdynianie? Tutaj spojrzałem na Katarzynę Data z Łoch.
Ja myślę, że przede wszystkim nie podoba nam się już nawet nie chyba estetyka, ale sam fakt tego, że nikt nie słucha głosu ludu, tak? Mieszkańcy mówią, że nie, że to brzydkie, że ohydne, że szpecące, że drogie i że nie wiadomo tak naprawdę po co i dla kogo.
Drogie? Nie, 3 miliony to tyle przecież makieta gdańska będzie kosztowała, o której też mówić będziemy.
Ale za 3 miliony można zrobić wiele innych rzeczy, choćby wyremontować ileś set metrów chodników, tak? A nam za 3 miliony funduje się coś, co tak naprawdę nie wiemy do końca, jak będzie wyglądać, bo pod inwestycją budowa pomnika kryje się mnóstwo innych rzeczy, jak wycięcie krzaków, wymiana podobno nawierzchni, podobno, bo tak naprawdę nikt tych projektów do końca nie widział. I tak naprawdę może się okazać, że ten 3-milionowy wydatek to nie koniec wydatków, które będzie trzeba ponieść, bo za chwilę okaże się, że są gdzieś jakieś ukryte koszty, typu dodatkowe rośliny, czy dodatkowa kostka, kamień, albo jeszcze jakieś inne.
Zmiana nawierzchni zawsze jest tak, że okazuje się, że nagle są jakieś sieci w ziemi, o których nikt nie miał pojęcia, których nie było na żadnych planach i nagle trzeba podpisać z wykonawcą aneks do umowy.
Bo tu rura i tam rura, tak jest.
No ale to wynika często z tego, że z takiego powiedzmy sobie radosnej twórczości tych, którzy na planach czegoś nie umieścili. To się zdarzało wielokrotnie w różnych miejscach, nie tylko na wybrzeżu.
Pewnie tak, tylko pytanie właśnie, czy jakby cena przetargu nie powinna zakładać tego, albo czy sam przetarg nie powinien być tak rozpisany, żeby ryzyko ponosił także wykonawca. Bo jeżeli i tak kopie dziurę, i tak zalewa fundamenty, to to, że musi przekopać jedną rurkę więcej i przełożyć, no to jednak chyba niewiele zmienia. Często te aneksy są wartości 30-40% całej inwestycji. Tutaj jest tak, że sam pomnik podobno ma kosztować, sama bryła pomnika, około 500 tysięcy. Pozostałe koszty to za zagospodarowanie tej przestrzeni wokół. No tylko właśnie najpierw postawimy pomnik, potem będzie na Święto Morza pod koniec czerwca jego uroczyste odsłonięcie.
Za 2 miesiące dokładnie uroczyste odsłonięcie 24.
Tak, a potem dopiero po sezonie letnim zostanie zagospodarowana przestrzeń, czyli tak naprawdę w przyszłym roku będziemy mogli się cieszyć.
A jak hutę za PRL-u otwierali, to złożyli na 22 lipca z całego powiatu i całego województwa makulaturę. Odpalali, żeby z komina dym szedł, telewizja kręciła, premie były, a potem przez 5 lat spokojnie kończyli tę budowę.
Tutaj tą makulaturą będą tymczasowe płyty, które zostaną wyłożone na dzień otwarcia, a potem zostaną zdjęte i zostanie wykonana właściwa nawierzchnia.
Czy tu jeszcze przerażające jest to, że pomnik zostanie odsłonięty w czerwcu, natomiast zaraz po jego odsłonięciu ta klatka, którą widzimy już dzisiaj, ona powróci. Także turyści, nie cieszcie się, nie będzie dostępu do terenu wokół pomnika przez najbliższy okres czasu.
Wiecie co, ja mam problem z tym pomnikiem. Pamiętam, myśmy rozmawiali w komentarzach o tym pomniku dość dużo w momencie chyba, kiedy został rozstrzygnięty konkurs na ten pomnik i pamiętam, że no jednomyślnie uznaliśmy ten pomnik za dość paskudny. I rzeczywiście on taki jest. W takim miejscu Gdyni ważnym i przepięknym, stawianie takiego paskudztwa jest, no, czymś niewyobrażalnym. Zresztą mamy w całej Polsce szczęście do paskudnych pomników. Byłem parę dni temu w Warszawie i widziałem pewien nowy, paskudny, kompletnie paskudny pomnik.
Wróćmy do Gdyni.
Mój problem polega na tym, że z jednej strony to jest paskudny pomnik, a z drugiej strony jestem bardzo za tym, by w przestrzeni publicznej umieszczać symbole i znaki ważne dla danej społeczności. Tak samo myślę tutaj o Gdyni, że gdyby ten pomnik był piękny i znakomity, to te 3 miliony złotych wydawałyby mi się sumą zupełnie niewygórowaną. No ale niestety pomnik jest taki, jaki jest i dlatego zgadzam się z wami, chociaż z innego punktu widzenia, patrząc na to, że to jest wyrzucone 33 miliony w błoto.
Tutaj nasi słuchacze piszą tak. Dzień dobry, kilka tysięcy mieszkańców Gdyni podpisało list protestacyjny w sprawie budowy pomnika. Prezydent niestety głosu mieszkańców nie wziął pod uwagę. Przypomnę, że pomnik wybrano, bo miał być tani i kosztować 1 000 000 złotych. Kosztuje 3 miliony, a estetyka mocno dyskusyjna.
No jest mocno dyskusyjna, również w mojej ocenie. Myśmy rzeczywiście rozmawiali i wszyscy mówiliśmy podobnie, że jest on paskudny. Mnie przypomina, nie wiem, w pewnym momencie, jak popatrzyłam sobie z bliska, to jakiś słup graniczny z jednej strony do góry, z drugiej strony nad dołowanie.
Granice płyt tektonicznych, które się tak zawijają do góry.
Tak, dokładnie. Absolutnie nie znaczy tego, co opisywano, że ma znaczyć. Inaczej, może dla mnie nie
znaczy. Sztuka konceptualna.
I podejrzewam, że dla wielu osób, poza twórcą, który no, utożsamia te cele, które były postawione przed pomnikiem, że je zrealizował w tym projekcie. No nie wiem, dlaczego nie pomyślano przed cudownym darze Pomorza, który był, jest symbolem Gdyni, jest symbolem Polski morskiej, gdzie najpiękniejszy podobno widok to żaglowiec pod pełnymi żaglami, koń w galopie i kobieta podobno w kuchni. Z tym ostatnim ja się nie zgadzam. A wszystko jedno. Mój mąż mówi, że w kuchni
W tańcu w kuchni.
W tańcu w kuchni z garnkami, dokładnie. Z tym ostatnim oczywiście się jako kobieta nie zgadzam, natomiast te dwa pierwsze tak. Dlaczego nie w tym kierunku? I wtedy te 3 miliony, a nawet i 4, nie byłyby tak mocno wyliczane i wyrzucane władzom Gdyni.
Nikt by nie mówił o kosztach, gdyby to się po prostu podobało, no ale władze Gdyni mają odpowiedź od razu na tę krytykę i mówią ustami wiceprezydenta Marka Stępy, że oczywiście znajdą się tacy, którym pomnik się nie będzie podobał.
No, ja jest, mogę jest, to powiedzieć,
że znajdą się tacy raczej, którzy nie będą go rozumieli i może dzięki temu podejdą bliżej, żeby przeczytać na tabliczce, co on przedstawia, bo dopiero wtedy się dowiedzą.
Tak.
No zobaczymy, jak zareaguje młodzież jeżdżąca na deskach, rolkach i innych urządzeniach do poruszania się bez
bardzo przebierania stopami. Bardzo proszę tutaj.
To nie trzeba podpowiadać, od razu to wykorzystają.
To teraz tak się, bo rozumiem, że w tych 3 milionach związanych z rewitalizacją skweru i wszystkiego nie jest brana pod uwagę wyburzenie Gemini i budowa tam i tego waterfrontu i wybudowanie tam czegoś nowego.
No nie, to jest całkiem inna inwestycja, inwestycja prywatna przede wszystkim. Jest to firma całkowicie niezależna od miasta, która wyburzy Gemini, które ma raptem 13 czy 15 lat, także nie jest to jakiś stary, sypiący się budynek. Chociaż jak wejdzie się do środka, to ma się wrażenie, że tam jednak jego czas dawno przeminął.
Zrób czas.
Krótki termin przydatności do spożycia.
Chyba tak, bo tam już wszystkie możliwe formy biznesu były instalowane, zwłaszcza na pierwszym piętrze. Od fast foodów przez jakieś bardziej ambitne i...
Nawet pamiętam, że były takie atrakcje jak spadające sufity na głowę.
Bardzo niewielu tam przetrwało. Nomen omen. Także ta formuła na pewno się wyczerpała. Trzeba tam coś nowego zbudować i zbudują coś nowego, tylko pytanie, czy nie za dużo, bo to nie będzie tak, że ZUP dostanie wyburzone Gemini i na jego miejsce powstanie budynek o tej samej kubaturze, tylko całkiem innej architekturze. To będzie cały kwartał ulic zabudowany przy Waszyngtona, przy Alei Jana Pawła II i w miejscu Gemini. Nie będzie tego parkingu, który jest za Gemini, znaczy waterfrontem teraz, przepraszam.
No właśnie.
Bo samochody będą parkowały pod ziemią, a praktycznie cały ten obszar zostanie zabudowany budynkami o kubaturze 75 tysięcy metrów kwadratowych, więc będzie mnóstwo nowej zabudowy. No i pytanie, czy ona dobrze się wpisze w to miejsce. A pytanie drugie, czy w ogóle jest potrzebna nad samym morzem nam zabudowa?
Znaczy ja powiedziałabym coś takiego. Gdynia potrzebuje jakości, nowoczesności, którą gdzieś zgubiła. I jak patrzy się na te wizualizacje tego terenu, zabudowy tego terenu po Gemini, to wygląda to naprawdę interesująco. Inwestor obiecuje, że powstanie kino, że powstaną biura, że będzie miejsce dla kultury i przestrzeń.
O
tarasie widokowym mowy nie ma, jest natomiast mowa o skwerze. Natomiast daje to na pewno bardzo dużą szansę dla miasta na wysokiej jakości biurowce, tak? Gdynia potrzebuje biur klasy A, których nie ma. Firmy uciekają z Gdyni do Gdańska i może jest to szansa właśnie dla wysokiej jakości biznesu, żeby on zakotwiczył się również tu nad morzem, w Gdyni, nie w Gdańsku.
Kolejny SMS. Projekt zabudowy nie wygląda zachęcająco. Obawiam się, że powstanie kolejne zimne, betonowe otoczenie, jak przy Sea Towers. Wizualizacje przynajmniej na to wskazują.
Wizualizacje są zimne. To mimo, że tam zawsze stawiane są roześmiane buzie, drzewka i koniecznie rowerzysta.
I dziewczęta w letnich sukienkach, jak w piosence.
Tak, tak. Ewentualnie ktoś na skuterze przejeżdża i się uśmiecha jeszcze do przechodniów. To jednak sama ta architektura no jest taka zimna, jest taka nieprzyjemna, nie jest zachęcająca. No może taki jest teraz trend, a może my jesteśmy po prostu starzy i chcemy takich domowych budynków. Tymczasem to poszło w całkiem innym kierunku i nawet jeśli tam powstanie skwer, na który mają przychodzić mieszkańcy, no to okolice Sea Towers też są ogólnodostępne. Ale jak pójdziemy tam w tej chwili, to nie zobaczymy żywego człowieka, bo one nie są zachęcające. Ten beton, ta stal, to szkło, to wcale nie zachęca do tego, żeby odwiedzić to miejsce.
Zimne i odpychające.
Znaczy myślę, że w ogóle skwer Kościuszki i Molo Południowe potrzebują takiego generalnych zmian, dużych zmian, tak naprawdę trzeba by się zastanowić, jak ten teren ma wyglądać, bo to jest jeden ruch, likwidacja jednej prowizorki, ale jakby nie patrzeć, to tych prowizorek dookoła mamy całe mnóstwo.
Bo no, mamy bulwar nadmorski.
No jeszcze mamy bulwar nadmorski, okej, okay, ale nawet przy skwerze Kościuszki, tak, jak spojrzeć vis-a-vis Gemini, mamy drewniane budy, które no być może są trochę stylizowane na stare gdyńskie czasy, ale no z drugiej strony są prowizoryczne i są odpychające. Była mowa parę lat temu o tym, że powstanie hotel. Hotelu nie widać. Miała być przebudowa terenu przy marinie. Wszystko się przedłuża. Na końcu Mola Południowego rośnie nam jeden wielki parking i tak naprawdę w piękny, słoneczny dzień przechodząc po skwerze przechodzi się w sznurku między samochodami. Tak? To jest przerażające. Ten skwer po prostu potrzebuje generalnej rewitalizacji. I tu się powinniśmy zastanowić, w którym kierunku mamy dalej to miejsce rozwijać.
Mi się marzy międzynarodowy konkurs. Przecież to jest perełka. Nadmorskie centrum miasta. Gdańsk nawet nie może po prostu pomyśleć, żeby mieć takie miejsce. Centrum Gdyni jest nad samym morzem. Mamy bulwar nadmorski, mamy skwer Kościuszki i Molo Południowe, gdzie naprawdę można to świetnie zagospodarować i myślę, że wiele pracowni i wiele nazwisk z topu całego świata by się biło o to, żeby po prostu wygrać taki konkurs. Już nie chodzi o nagrody, ale żeby pokazać, co fajnego można tu zrobić.
Lokalizacja, prawda?
Tak.
I ja podpowiadam, żeby po władze miasta może sobie wzięły delegację do Monterey, bo tam w Zatoce Monterey, tu mówiła pani o budach, o tym, o stylizowanych budach na stare, tam też są właśnie takie stare budy, ale to wszystko ma smak i to wszystko nadaje niesłychanego ciepła. Właśnie nie ma nowoczesności nad morzem, takiej szklanej, takiej zimnej, takiej stalowej, a jest ciepło, są tawerny, jest mnóstwo różnych drobnych rzeczy, które stwarzają taką atmosferę, że ludzie tam przyjeżdżają, chodzą, spacerują i wypływają w morze sobie na jakieś wycieczki statkami. Także można i w tym kierunku pójść i naprawdę zyskać wspaniałe efekty.
No, to prawda. Władze Gdyni mogłyby rozejrzeć się nawet nie tak daleko, gdzieś w Europie, bliżej. Popatrzeć na Hamburg, popatrzeć na Kopenhagę. To są miasta nad wodą i Gdynia ma pod tym względem no, niesamowicie wielką szansę stać się, tak jak mówisz, perłą taką perełką w koronie Rzeczpospolitej i wcale nie mówię tego z jakąś ironią, tylko rzeczywiście to jest szansa, tylko trzeba umieć te szanse wykorzystać i ważne by było, żeby radni Gdyni, ale też władze Gdyni myślały w tym kierunku o swoim mieście.
Czy nie zapominajmy, że Gdynia jest młodym miastem. Dokładnie. I zawsze była miastem ludzi młodych, budowanych przez ludzi młodych i zionącym nowoczesnością, a dzisiaj mamy prowizorkę na prowizorce, gdzieś nam ta nowoczesność z tego miasta się ulotniła, krótko mówiąc.
Ale mamy szlak modernizmu, prawda, gdyńskiego.
No tak, ale mamy tylko modernizm, a tak naprawdę w Gdyni tych stylów w architekturze zapewne znalazłoby się więcej. Ktoś się uparł, że mamy Gdynię modernistyczną, a może nie do końca chcemy mieć ją taką tylko modernistyczną.
No średniowiecznej pokazać się nie da.
No niestety.
Bo nie było.
W takim razie, a kiedy ta inwestycja ma zostać zakończona?
No, zakończona to nie wiadomo. Rozpocząć może się w tym roku. Chociaż jak rozmawiałem z najemcami w Waterfroncie, to mimo, że inwestor informuje, że cały czas jest z nimi w kontakcie, to oni nie bardzo wiedzą, kiedy mają się wyprowadzić. Byli zaskoczeni tym, że wniosek o wyburzenie został złożony, chociaż spodziewali się tego, bo o tym się mówiło już jakiś czas. Także ja myślę, że na koniec roku albo na początek przyszłego zaczną się wyburzenia, a potem inwestorowi będzie zależało, żeby zrobić to jak najszybciej, jeśli będzie miał całą niezbędną dokumentację i czystą działkę, no to po kolei będzie te budynki stawiał.
Zwłaszcza, że widzieliśmy ostatnio, że wiele przetargów, które się odbyły, to niejako albo od nowa się odbywają, albo podnoszone są ceny, bo się okazuje, że usługi budowlane, materiały, wszystko drożeje, więc im prędzej, tym lepiej, a w związku z tym, że wszystko drożeje, czas także drożeje, musimy tutaj wpuścić na chwilę, tak powiem, część programu, która zarabia te pieniądze, a wracamy po przerwie. Komentarze w Radiu Gdańsk. Tomasz Olszewski, witam ponownie. Katarzyna Data-Złoch, Małgorzata Puternicka, Mieczysław Abramowicz, Michał Sielski. To ja bym proponował teraz przenieść się z Gdyni do Gdańska, chociaż jeszcze niech pomostem będzie SMS pani Wiesławy z Gdańska. Witam serdecznie, tak w skrócie napiszę. Mamy kicz na każdym kroku, w całej Polsce. Chyba nie takim zamysłem twórcy Gdyni był jej dalszy rozwój. Moje dzieci z Gdyni wyjechały 5 lat temu. Chętnie odwiedzają swoje miasto, ale widzą coraz wyraźniej ten nasz polski kicz. Są rodzynki, ale one są tylko kwiatkiem do kożucha. Nie pasują do reszty. Pozdrawiam. Pisze pani Wiesława z Gdańska. To do Gdańska. Skatepark za 3 miliony, zwany pomnikiem Polski Morskiej, się nie podoba. Ale makieta Gdańska w kunszcie wodnym za 3 miliony.
To sam kunszt wodny jest w ogóle pełen kunsztu, chciałabym powiedzieć, bo przenosi się przecież instytucja, która mieściła się...
Instytut Kultury Morskiej. Miejskiej, przepraszam. Przez tę wodę wszystko.
Z tą wodą, tak. Przestańmy lać wodę, tak. Nie. Przenosi się, no, zwiększa się zatrudnienie, zwiększają się też obowiązki oczywiście, ale i koszty w związku z powyższym. I do tego jeszcze ta makieta. Także to wszystko razem wydaje się świadczyć o tym, że Gdańsk jest po prostu bardzo bogatym miastem. No. To, że powstaje ten kurs wodny i że powstają różnego rodzaju możliwości dodatkowe, mają być sale do pracy artystycznej dostępne dla każdego, kto będzie chciał z tego skorzystać, to na pewno jest fajny pomysł. Ale wydaje mi się, że jednak trzeba trochę te koszty liczyć, ponieważ no, po jakimś czasie okaże się, że dofinansowanie na okrągło to 3 miliony to jest jednorazowy wydatek na makietę. Chyba, że się będzie psuła i trzeba będzie...
Koszty wyposażenia mają sięgnąć 12 milionów złotych.
Ale te wszystkie dodatkowe koszty pozostałe, już w tej chwili mówi się o tym, że przynajmniej o 2 miliony wzrosną nakłady na samą instytucję, która do tej pory całkiem nieźle sobie radziła, choć nie miała warunków na pewno doskonałych, ale była umieszczona na Starówce. Tylko, że trudno było tam dojechać. A w tej chwili, że tak powiem, przenosi się do lokalu, który będzie no, wymagał zwiększonych kosztów utrzymania. To po pierwsze. A po drugie, no, etatowo też trzeba całą instytucję zwiększyć. pytanie, czy to rzeczywiście stać nas na to i dlaczego akurat w tym miejscu i w jakiś sposób wspomagając prywatnego inwestora, choć jest to...
Ale to inwestor wybudował. No, Gdańsk tylko wyposaża.
No, powiedzmy sobie, chciałabym właśnie zobaczyć dokładnie umowę inwestorską, umowę inwestora z miastem. Nie widziałam jej, więc nie będę przesądzać, nie będę gdybać tutaj, ale no, przyzwyczajeni jesteśmy do tego, że nie ma nic za nic. Więc
to ja przeczytam tutaj, powołując się na stronę trójmiasto.pl. Budowę szacowaną na 14-15 milionów złotych finansuje inwestor, spółka Forum Gdańsk, zawiązana przez miasto i firmę deweloperską Multi w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Jednak za wyposażenie obiektu zapłaci już miasto i to nie mało, bo sumując dotychczas rozstrzygnięte przetargi, wychodzi suma około 12 milionów złotych.
No więc właśnie, to jest to. Wydajemy sporo pieniędzy na to. Pytanie, czy nas na to stać. A przede wszystkim, dlaczego przy okazji, niestety, no mamy koszmarek w centrum Gdańska. Bo mówiliśmy o koszmarkach w Gdyni, to popatrzmy sobie, jak wygląda centrum gdańskie i co się stało z kanałem radiowym. Do tej pory nikt z miasta nie przeprosił mieszkańców za to, że obiecywał, że do tego nie dopuści.
No dobrze, to ja znowu z problemem moim osobistym. Bo mówi pani Małgorzata, że koszmar totalny jest to Forum Gdańskie, czy jak to tam się nazywa, już nawet nie chcę zapamiętać.
Myśmy nazywali Forum Radunia, ale...
zapamiętać nazwy tego potwornego nie wiadomo czego. I to już w jakiś sposób przeboleliśmy to, że coś takiego jest. No ale skoro już jest, to dobrze by było, żeby wewnątrz było sensownie i ciekawie. Bardzo mi się podoba pomysł przeniesienia tam IKM-u. Instytut Kultury Miejskiej jest bardzo zasłużony dla Gdańska i rzeczywiście, znowu, tak jak mówiła pani Małgorzata, w tych bardzo trudnych warunkach, jakie oni mieli przy długim targu, mają w dalszym ciągu.
Ilość imprez jest imponująca.
Ilość imprez i jakby ranga tych imprez z roku na rok coraz wyższa i rzeczywiście należy im się rozwój, należy im się więcej pieniędzy, więcej etatów i więcej miejsca do pracy. Także to mi się szalenie podoba. Co do makiety. Znowu powiem coś, co zwykle powtarzam tutaj w naszym studiu. Takie makiety są rzeczą dość powszechną w bardzo wielu miastach europejskich. Nie wiem, czy na świecie, bo na świecie nigdzie nie byłem poza Europą. I coś takiego jak makieta jest rzeczą niesłychanie atrakcyjną dla turystów, nie tylko turystów, bo i mieszkańców. Nie wiem, jak ona będzie do końca zorganizowana, bo tam coś się ma dziać, coś tam świecić, coś się
pokazywać. Będzie takie wydarzenie, że naciśnie się guziczek, poświetli się to, co jest, to, co będzie, to, co było i tak dalej. Tylko, że ja tam tłumów nie widzę, tak szczerze mówiąc.
Bo gdzie to będzie?
Że to taka wielka atrakcja dla turystów.
No tak, no na przykład w Lubece taka makieta może nie tak skomplikowana elektronicznie, jak ta w Gdańska, która ma być, jest oblegana przez turystów bardzo mocno. Tam zawsze wianuszek stoi naokoło. Trudno się dostać.
Ale to zależy właśnie, gdzie się postawi.
Ale ona makietę, właśnie, prawda? ona jest na małym placyku, tak. W samym centrum starej Lubeki i rzeczywiście tam turystów jest cała masa zawsze.
I spełnia swoją rolę właśnie.
No, powiem tak, no, mam nadzieję, że ona będzie atrakcją dla turystów i nie tylko. No jak będzie wykonana, to jest pytanie, bo można zrobić tak jak pomnik w Gdyni, kiczowato i bez sensu, a równie dobrze może być to naprawdę fajna rzecz.
Zależy, gdzie oni to ulokują.
Także znowu reasumując to, co mówiłem, że mam problem. I z tym miejscem, ale też i widzę pozytywy, jeśli chodzi o IKM.
3 listopada ma nastąpić otwarcie, tak wstępnie zaplanowano.
No 3 listopada miało być we wrześniu, jest to 3 listopada, ale to myślę, że aż takiego znaczenia nie ma. Ważne, że powstaje. Ja tylko się zastanawiam, czy akurat w takiej wielkości i z tyloma funkcjami Być może jest to potrzebne, nie będę przesądzała, natomiast mówię, że zawsze jako ekonomistka patrzę na koszty utrzymania, bo to fajnie jest otworzyć coś, fajnie jest coś zrobić, ale potem to trzeba utrzymać, bądź jak każdą, no nie każdą, ale prawie każdą kulturę, trzeba po prostu dofinansować.
To ma być tak. Budynek będzie składał się z dwóch części zlokalizowanych na przeciwległych brzegach kanału Raduni. Elementem łączącym będzie zawieszona nad kanałem część restauracyjna i wystawowa. Będzie kawiarnia, 3 sale warsztatowe, przestrzeń, w której artyści, czy tak zwani wolni strzelcy będą mogli przyjść i popracować oraz skorzystać ze znajdującego się tam sprzętu. Będzie miejska księgarnia.
Pytanie, jak dostępna będzie ta przestrzeń, tak? Czy będzie mógł przyjść każdy z ulicy?
I lepić garnki?
Na przykład, tak? Czy będzie to w jakikolwiek sposób reglamentowane?
Reglamentowane, kontrolowane, to w jaki sposób?
Myślę, że to będzie otwarte dla wszystkich, znając IKM, a trochę znam IKM i jakby ich sposób myślenia o kulturze i o dostępie do kultury, to myślę, że to będzie absolutnie otwarte.
Ale są też możliwości.
Całkiem możliwe, że... Ale to teraz tak wymyślam.
Planuje się, że część wydarzeń w nowej siedzibie IKM-u będzie biletowana, to ma stanowić około 20%
dochodu. Dokładnie, ale mi chodzi o to, o te studia warsztatowe, że one będą otwarte dla wszystkich. Pewnie trzeba się będzie zapisywać tam, bo myślę, że chętnych będzie dość dużo. Bo takich miejsc, takich warsztatów, takich atelier w Gdańsku nie ma tak naprawdę. I to będzie pierwsze tego rodzaju miejsce w Gdańsku.
Pytanie jeszcze, czy korzystanie z tych przestrzeni będzie odpłatne, tak? Czy będzie można z nich korzystać?
Czy będzie trzeba przedstawić gdańską kartę artysty na przykład?
Na przykład, tak?
Na przykład, no. Ale to okaże się w planie, gdyby w tej chwili. Myślę, że trzeba trochę cierpliwości, żeby poczekać z oceną, wstrzymać się.
Pomysł, idea jest
jak to będzie. Sam pomysł nie jest dobry. Zły. A teraz jak to się sfinansuje, kto ma to finansować i jak to będzie wyglądało, poczekajmy spokojnie na otwarcie i zobaczymy, co jest dostępne, gdzie stoi makieta, czy ona jest dla turystów.
Śmiało możemy założyć, że ci artyści, którzy przyjdą tam i będą tworzyć za darmo, zrobią coś fajniejszego niż makieta za 3 miliony.
Zdecydowanie tak, widzę tutaj bohaterów getta i garaże.
Nasz SMS-owy numer bez zmian 603-06-06-06. Po króciutkiej przerwie wracamy.
Reklama. Radio Gdańsk.
Komentarze w Radiu Gdańsk. Kwadrans przed godziną 10. Tomasz Olszewski. Dzień dobry raz jeszcze. Małgorzata Putelnicka, Katarzyna Data-Złoch, Michał Sielski, Mieczysław Abramowicz. Odwróciłem trochę kolejno, żeby coś się działo. No i teraz jeszcze, żeby coś się działo, chciałbym, zostając w kręgu spraw związanych z Gdańskiem, przenieść się do Brzeźna, bo zdaje się, że tam się będzie działo i coś, co się chyba nie wszystkim spodoba, ta zabudowa do plaży, zabudowa wzdłuż plaży.
No i znowu, czekamy na konkretne plany tej zabudowy.
Pięciopiętrowa ponoć.
Pięciopiętrowa, która ma nie przekraczać, zdaje się, wysokości lasu, tak? Jakoś tak to tam
pięć
było.
Pięć pięter to jest
mówione. Pięć pięter można łyknąć, to jeszcze mowa, jeżeli są trzy cofnięte.
Czy dwa cofnięte.
Czy dwa, czy trzy cofnięte, to jeszcze jak gdyby, że tak powiem, ta schodkowość spowoduje to, że to może uatrakcyjnić, ale po prostu znowu trzeba czekać na projekty, bo to jest w tej chwili dopuszczenie, tak? Czy trzeba gdzieś tam porządkować w tym rejonie? Na pewno tak, bo jest sporo szkaradzieństwa do uporządkowania, różnego rodzaju budy i tak dalej, które no są tam, tak?
Albo te budy to normalnie też, jak ci jadący na zachód osadnicy amerykańscy, prawda. Jakby zatrzymali się tymi swoimi dyliżansami, znaczy nie dyliżansami, tymi wozami na chwilę.
Na chwilę, dokładnie.
Tylko tak. Indian nie ma, chociaż na takie czerwone twarze tam się grasują z krzaków wyłaniające się.
Czerwonych twarzy też grabią. Jest mnóstwo. I też grabią, tak. Tylko nie skarpują.
Pozwólcie państwo, że tutaj dwie sprawy bardzo ważne, bo nasi słuchacze się odezwali. Najpierw, bo tu mamy dwie ważne... Więc tak. Już przepraszam. Więcej o Kunszcie i jego funkcjach na stronie IKM, www.ikmgda.pl. Polecam, pisze pani Marta Bańka, rzeczniczka IKM i pisze i dziękujemy za przychylne głosy o naszej działalności, doceniamy. Ale jeszcze jest drugi głos. z instytucji, która się mieści tam nieopodal miejsca pracy Mieczysława, więc powinien znać, przechodząc przez Park Oliwski. To nieprawda, że nie ma takich miejsc w Gdańsku. Idealną przestrzenią dostępną dla wszystkich jest Oliwski Ratusz Kultury.
O!
No. Zapomniałeś, tam są i pracownie rzeźbiarskie, przecież artyści, którzy musieli, że tak powiem, przenieść się, kiedy im WL4 zrównano z ziemią.
Tak, przepraszam Andrzeja za to, że zapomniałem, że rzeczywiście Oliwski Ratusz Kultury jest na tyle świeżą instytucją, że mogłem zapomnieć. Bardzo przepraszam.
No to wracamy.
Polecamy wszystkim. Będziemy mieli dwie takie.
Oliwski Ratusz Kultury, polecamy już teraz IKM, który cały czas działa, a pewnie działał będzie jeszcze prężnie, mając nową siedzibę, no ale wróćmy do tego Brzeźna.
Ciekawy,
Brzeźno to wbrew pozorom jest trochę sukcesem nas wszystkich, nas jako społeczeństwa, bo przypomnijmy, że te plany pierwotne były całkiem inne. To nie było pięć pięter, tylko to było kilkanaście.
Ja bym
pięter.
Powiedział, że jest sukcesem też nas tutaj zgromadzonych, a szczególnie
zgromadzających się
Maćka Kosecarza, którego pozdrawiamy serdecznie.
Także to, widzisz, Maciek, tak, wygrałeś.
Chyba powoli jako społeczeństwo dojrzewamy do tego, że możemy coś ugrać nie tylko 6 miesięcy przed wyborami, ale taki nacisk społeczny na władzę pozwala wywrzeć realne piętno, realną pieczęć na tym, co się będzie działo, bo jeśli tam by powstały te kilkunastopiętrowe bloki, a miały powstać, no oczywiście miały? To się teraz nie nazywa bloki, to są wysokościowce i dominanty, dominanty i tak dalej, a tak naprawdę powstałyby wysokie bloki.
Pomylić z dominą.
To nasza rozmowa przebiegałaby całkiem inaczej. Tak? Teraz jest coś, co wydaje się do zaakceptowania, co uporządkuje przestrzeń, a nie ją jeszcze bardziej skaleczy.
I pod warunkiem, że nie będzie również dbało się o to, żeby ta zabudowa nie była zbyt intensywna, żeby nie stracić tego waloru bulwaru nadmorskiego, żeby nie stracić walorów lasu, który tam jest. Więc żeby to wszystko umiejętnie połączyć, ale dopuszczenie zabudowy niskiej jest sensowne.
Znaczy ja myślę, że ta zabudowa doda wartości tej okolicy, bo dzisiaj idąc od parkingu w stronę mola, tak naprawdę po lewej stronie mamy zagospodarowany park, a po prawej stronie, gdzie ma być owa inwestycja, mamy puszczę, tak? I tak naprawdę nic, co ani nie dodaje jakości, ani wartości, ani estetyki. I myślę, że to tylko dobrze dla Brzeźna i dla Gdańszczan, że takie miejsce
tylko
zostanie
kluczowe
uporządkowane.
Kluczowe będą szczegóły, także parkingowe, bo w Brzeźnie ten problem jest gigantyczny w sezonie i Straż Miejska nie nadąża po prostu z zakładaniem blokad, więc trzeba tam
i architektonicznie
i sensownie to zaplanować tak, żeby po prostu ci nowi mieszkańcy nie szkodzili tym, którzy są do tej pory.
Tak.
Czyli czekamy na szczegóły, no a teraz szczegóły. Wczoraj mieliśmy sesję Rady Miasta Gdańska i to też nadzwyczajną sesję Rady Miasta Gdańska. Potem nawet zaczęły w portalach społecznościowych pojawiać się jakieś dokumenty sprzed lat dotyczące zmian podejścia do tej plaży Stogi, bo to ostatnio bardzo gorący temat. Co prawda gorąco było, ale przestało być teraz gorąco, ale znów się zrobi i będziemy chcieli pójść na plażę.
To znaczy będzie na pewno gorąco z uwagi na to, że mieszkańcy Stogów protestują. Pan prezydent Adamowicz tutaj jak gdyby próbował atmosferę wyciszyć w ten sposób, że doprowadził do tego, że na dodatkowym zebraniu po sesji pierwszej, pół godziny potem sesja druga, w której wyłączano ze studium rozwoju, które było uchwałą akceptowane przez radnych miejskich wcześniej.
Bohatersko ogłosił, że obronił mieszkańców przed swoim własnym pomysłem.
No i dokładnie tak, ale jeszcze dla mnie to jeszcze zabawna jest taka historia, a równocześnie współczuję panu prezydentowi Adamowiczowi, bo on z jednej strony ma bronić interesów mieszkańców i miasta, a z drugiej strony musi bronić, i to ustawowo, interesów portu Gdańsk, w którym jest przewodniczący rady nadzorczej, więc jest bardzo, musi stawać naprawdę w dużym rozkroku.
To może nie jest najistotniejsze, że jest w radzie nadzorczej, tylko to, że...
Jest, panie Mieczysławie.
Tak, ale ja mówię, że to nie jest najważniejsze. No. Najważniejsze wydaje mi się to, że port gdański jest największym płatnikiem do budżetu miasta Gdańska.
Proszę Państwa, to jest prawda, absolutnie
i znowu,
prawda.
Znowu ja wiem, że jestem dzisiaj nudny, znowu mam problem z tym, bo z jednej strony bardzo się cieszę, że tak to się skończyło, czy tak się skończy, bo to jest proces z plażą i z tymi 40 hektarami lasu na stogach, ale z drugiej strony też mam świadomość tego, że port gdański musi się rozwijać. On nie może, jeśli on nie będzie się rozwijał, to on po prostu przestanie być konkurencyjny dla innych portów, chociażby w basenie Morza Bałtyckiego. I teraz połączenie tych dwóch różnych interesów jest naprawdę bardzo trudne.
Jest. Jest, ale tym bardziej, jak gdyby, no tutaj myślę, że jednak
zresztą by się szefuje obu instytucji.
Takiej kolizji interesów, jeżeli chodzi o decydentów, bo to jest naprawdę, ja nie chciałabym po prostu kłopotu prezydentowi takiego moralnego sprawiać.
Oj, chyba to nie ma, nie uwierzymy kłopotu.
Nie, żartuję sobie oczywiście, ale to nie powinno tak być. Natomiast absolutna zgoda tutaj z panem Czesławem z tym, że ten konflikt jest konfliktem bardzo głęboko zakorzenionym, no niestety w ekonomii. Bez portu to port zarabia. Jednym z najbogatszych miast w Europie jest Rotterdam, który po prostu zarabia z portu. No,
historycznie potęga Gdańska dokładnie. Też się brała z portu.
Tak. Historycznie potęga Gdańska brała Gdynia się z portu.
Gdynia również powstała dzięki temu, że powstał port.
Dokładnie tak. W związku z powyższym o tym należy pamiętać, że to, co dzisiaj mamy i to, dzięki czemu możemy prosperować w Gdańsku w ten sposób, pochodzi z morza.
Jak pogodzić tę wodę z ogniem?
To jest taka antyczna tragedia. Nie ma dobrego,
konflikt dwóch sprzecznych racji.
Dokładnie, tak. Nie ma dobrego rozwiązania i dlatego...
Chcemy wydmy, chcemy lasu i chcemy portu.
Konflikt dwóch słusznych racji. Nie,
słusznych
racji. Słusznych racji. W przeciwieństwie do tych drugich. Tak.
No, no właśnie. Problem jest poważny.
Ale wymaga chyba jednak nagłośnienia, wytłumaczenia i no, daleko idących negocjacji. Ja myślę, że
prezydent Rady Nadzorczej Portu, pan Paweł Adamowicz, powinien spotkać się z prezydentem Gdańska, panem Pawłem Adamowiczem i przedyskutują to.
Absolutnie przedyskutować, tak, tak. To jak się tak spotkają, poczekamy, jaki będzie komunikat na konferencji prasowej.
To ktoś z naszych słuchaczy pisze następująco.
Ich obu.
Pozdrawiam Radio Gdańsk. Dziwnym jest, że nikt nie martwi się, że od kilkunastu lat po tych dziurach jeździmy na plażę. Wszyscy się chwalą, że Gdańsk się rozwija, a kto największe podatki płaci? Właśnie port. Trzeba się grubo zastanowić, zanim cokolwiek się wrzuci w eter, bo to nie jest sprawa tak prosta, jakby się wydawało. Moim zdaniem niech port się rozwija, to jest okno na świat całego naszego kraju, a na stogi dalej będziemy jeździć po dziurach.
To znaczy, właśnie o tym mówiliśmy.
Z tym oknem na świat to trochę już...
Pan pisał, a my pana uprzedziliśmy mówiąc.
Przesadzamy trochę z tym oknem na świat, bo już parostatki nie pływają z portu, tylko raczej lotnisko jest tym naszym oknem na świat, jeśli chodzi o ścisłość.
No, okno na świat może tak, rzeczywiście.
Tam nie ma co prawda plaży, ale tam mieszkańcy odszkodowania biorą za to, że hałas jest. Mnie tylko zastanawia czasami tutaj, jak to mówią w polskim filmie, nie chciałabym być kontrowersyjny, znaczy nie chciałbym być kontrowersyjny, ale jeżeli... Kupuję tu, gdzie jest, latają mi nad głowami, a potem mówię, że hałas mi przeszkadza.
To... No tak, tak.
Znaczy odszkodowanie jest tym wyższe, im dłużej się tam mieszkało. Często mieszkańcy byli tam, kiedy to lotnisko jeszcze było maleńkie. Także ciekawie było w Gdyni, kiedy jeden z pan z byłych wojskowych, kiedy lotnisko było przekształcane na lotnisko cywilne, zbudował sobie dom na samym podejściu, na końcu pasa i potem skasował sowite odszkodowanie za to, że nie mógł budować, bo jednak jak przekształcono lotnisko, no to musiał zburzyć.
Pokazywano mi na Kociewiu stodoły kryte świeżym eternitem po to, żeby wziąć pieniądze za likwidację eternitu. Także Polak potrafi i zdolność do korzystania z rozmaitych programów jest u nas rzeczywiście imponująca. No ale tutaj przynajmniej Gdynia nie będzie miała tego problemu, bo nie będzie musiała płacić za odszkodowanie za hałas z lotniska.
A to się jeszcze okaże, bo ta ustawa się zmieniła, więc jeśli lotnisko zostanie lotniską, a nie makietą 1:1, jak jest do tej pory, to bardzo możliwe, że jednak będzie musiała płacić.
Jednak, mimo wszystko.
Tak. Jeszcze możemy zrobić tam tor samochodowy, tak? Do szybkiej jazdy.
Bezpiecznie zrobiłoby się na obwodnicy, gdyby tam wszyscy ci chętni emocji kręcili kółeczka na lotnisku.
To może jakieś referendum w tej sprawie w Gdyni?
Kto wie?
jak zagospodarować lotnisko. Nie, to tylko taki żart człowieka, nie z Gdyni był, to proszę tego nie brać pod uwagę. Jeszcze kończąc ten wątek gdański, czyli tutaj plaża rzeczywiście, no są słuszne dwie racje, które trzeba wziąć pod uwagę. Port się musi rozwijać. No a mieszkańcy chcieliby móc korzystać z plaży, to też jest absolutnie zrozumiałe, nie tylko mieszkańcy, a także turyści.
Zauważmy, że to jest nie jedyne miejsce, w którym może się rozwijać.
To nie jest likwidacja plaży przecież.
Port może się w innym kierunku rozwijać.
Może się rozwijać organicznie, to nie musi być tak, że przecież trzeba kolejne tereny anektować.
To jak się będzie rozwijał, będziemy o tym oczywiście informowali.
Taki rozwój jest dużo droższy, łatwiej.
Może o porcie też będzie, bo ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk po godzinie 10, czyli audycja poświęcona ekonomii, a my się z Państwem żegnamy. Mieczysław Abramowicz, Małgorzata Putyńska, Katarzyna Data-Złoch, Michał Sielski.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia.